I właśnie zgodnie z zaleceniami Kamila Bednarka poczuliśmy dziś niedzielny luz. Luz też można poczuć za kierownicą, ale oczywiście w granicach normy, do czego apelujemy i o czym przypominamy Wam, zwłaszcza przy okazji wakacyjno-weekendowych wyjazdów. Tymczasem rząd chce, abyśmy w nieodległej perspektywie przesiedli się do samochodów napędzanych energią elektryczną. Temu służyć ma przyjęty program elektromobilności, który intensywnie promuje Ministerstwo Rozwoju i wicepremier Mateusz Morawiecki. List intencyjny inaugurujący współpracę w tym zakresie resorty energii oraz rozwoju wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a także Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska podpisały z ponad już 40 samorządami. Program elektromobilności to odpowiedź na zmiany, które mają nastąpić na ulicach. Rozwiązania oparte na elektryczności także w transporcie będą dominujące w najbliższych latach. Na przykład Norwegia do 2025 roku chce całkowicie zrezygnować z samochodów napędzanych klasycznymi paliwami. Kolejne miasta zamykają swoje centra na samochody napędzane przede wszystkim silnikami diesla. My także mamy ambitne plany. Polska chce do 2026 roku wyprodukować 300 tysięcy rodzimych Made in Poland samochodów elektrycznych. W tym ma pomóc na przykład spółka Elektromobility powołana przez 4 operatorów energii w Polsce. No zobaczymy, czy ten projekt się przyjmie i ma jakiekolwiek szanse powodzenia. Jednocześnie na rynku zadomowiły się auta hybrydowe. Według danych z ubiegłego roku Polacy zarejestrowali łącznie ponad 7 tysięcy samochodów z silnikami na paliwa alternatywne. Zdecydowaną większość stanowiły hybrydy, ale nie brakowało także kilkuset elektryków, które odnotowały 80% wzrost sprzedaży w relacji rok do roku. A w naszym studiu gościmy znawców tematu, tak mi się wydaje. Witam serdecznie Jacka Pawłowskiego, dyrektora salonu Toyota Kozłowski Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Grzegorz Krzywiński, Proeuropejskie Centrum Ekologiczne. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Tomasz Kurytkowski, dyrektor zespołu szkół nr 1.
Dzień dobry Państwu.
Tym razem nasz ekspert samochodowy,
elektryczny,
elektroniczny i Marek Misgier, praktyk, jeśli tak można powiedzieć, bo to jest szef, przypomnijmy, jednej z korporacji taksówkowych w Stargardzie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pan Jacek Pawłowski, dyrektor salonu Toyota. Właśnie, może przypomnijmy o rynku samochodów hybrydowych. Toyota jest od 20 już lat niekwestionowanym liderem na tym rynku. Jak dalece samochód o napędzie spalinowo-elektrycznym przez te 20 lat przeszedł swoją ewolucję?
Tak, to prawda. Od 97 roku to już jest 20 lat. To jest w tej chwili 10 milionów sprzedanych samochodów na świecie, z czego warto wspomnieć, że ostatnie 5 milionów to jest tylko w okresie od roku 2014 do dnia dzisiejszego. Toyota w Polsce sprzedała tych samochodów w tym okresie około 23 tysiące, z czego na rok, na ostatnie 12 miesięcy przypada blisko 10 tysięcy tych samochodów. W tym 9 tysięcy Toyot hybrydowych Auris.
W każdym razie są to pojazdy nowatorskie, sprawdzone, ale dość drogie.
Z roku na rok te samochody tanieją. Z roku na rok te samochody tanieją. Warto też wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, ponieważ będzie to na pewno w dalszej naszej dyskusji ważna informacja. Zanim w 1997 roku Toyota wprowadziła pierwszego Priusa seryjnego do sprzedaży, to prace trwały nad przygotowaniem takiego samochodu. Prace rozwojowe, prace konstrukcyjne, badania od roku 1963. Czyli nie jest to żadne jakieś nowatorskie rozwiązanie, coś co się pojawiło. Poza tym ewoluowało do pewnego stopnia.
Krótko.
Od roku 1997 do dnia dzisiejszego Toyota wprowadziła na rynek dużo większą gamę. To już nie jest tylko Prius. To jest na dzień dzisiejszy na świecie 33 różne modele samochodów hybrydowych.
Wspomnijmy o technologii hybrydowej właśnie spalinowo-elektrycznej. Głównie przypomnijmy laikom, na czym ona polega.
No, to jest bardzo ważna historia. Toyota jako prekursor dzięki zastosowaniu dosyć nowatorskiej technologii, połączenia bardzo efektywnego położenia szeregowo równoległego układu napędowego silnika spalinowego z silnikiem elektrycznym, stworzyła jedyną w swym rodzaju technologię, która dzisiaj poprzez pewne zabezpieczenia patentowe jest, no, nie jest tak dostępna dla wszystkich. Tak? Wszyscy pozostali, którzy produkują dzisiaj samochody hybrydowe, muszą szukać troszeczkę innych rozwiązań.
Czy nie martwi pana jednak taki kurs przyjęty przez rząd, że jednak stawiamy bardziej na auta elektryczne, w pełni elektryczne?
Nie, w tej chwili nie martwi mnie. Nie martwi mnie, analizowałem tutaj wypowiedzi, właśnie to, co pan wspomniał, spółka, która się związała Electromobility Poland, w imieniu której wypowiadał się pan Paweł Śliwa. Jak przeanalizowałem, na ile należałoby zmodernizować sieci przesyłowe, ile należy wyprodukować, wybudować stacji ładowania, to na tą chwilę jest to najlepsza alternatywa dla rozwiązań ekologicznych.
Czyli hybryda będzie trzymać się mocno, pańskim zdaniem?
Będzie trzymać się mocno. Poza tym hybryda ewoluuje, hybryda rozwija się. Toyota wprowadziła na rynek samochód pod nazwą Prius Plug-in, który pozwala na połączenie jeszcze bardziej systemu spalinowo-elektrycznego z wykorzystaniem przede wszystkim jazdy na silniku elektrycznym w zakresie 40 do 60 km, więc umiejętne posługiwanie się tym samochodem zapewnia nam jazdę tak naprawdę tylko na silniku elektrycznym. Poza tym Toyota ewoluuje do tego stopnia, że wprowadziła na rynek w zeszłym roku, na rynkach zachodnich sprzedaje się już ten samochód, jest to Toyota Mirai, gdzie zastąpiono silnik spalinowy ogniwem paliwowym. My jeszcze nie mamy tych stacji do tankowania wodoru. Natomiast tam już się to odbywa.
I tutaj na razie proponuję postawić kropkę. Głos ekologa na dzień dobry. Grzegorz Krzewiński, proekologiczne Centrum Ekologiczne w Stargardzie. Program elektromobilności przyjęty przez rząd ma mieć wiele źródeł finansowania, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Nie bez znaczenia będą także pieniądze unijne. Czy wy z radością przyjmujecie takie podejście rządu? Czy jednak traktujecie te zapowiedzi z dużą rezerwą?
Nie, jak najbardziej. Kierunek jest jak najbardziej słuszny. Natomiast kluczem tego wszystkiego jest to, skąd będzie pozyskiwana ta energia. Jeżeli energię do sieci wpompujemy z energii odnawialnych, ze źródeł odnawialnej energii, wszystko będzie w jak najlepszym porządku i myślę, że równomiernie z rozwojem elektromobilności powinno się zapewnić dostępność energii odnawialnej w sieci. Jeżeli to będzie rozwijane równomiernie, myślę, że na pewno gwarantuje sukces.
A zatem stawiacie na samochody elektryczne i oczekujecie jakichkolwiek widocznych efektów, choćby na poziomie Stargardu za jakieś kilka lat dobrych?
Oczywiście, jak spojrzę na stargardzkie dachy, panele fotowoltaiczne rosną jak grzyby po deszczu, także myślę, że kierunek i spostrzeżenia ludzi są bardzo słuszne.
To może trochę błyszki dziegciu w tej beczce miodu. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyznaczyło na razie na kwotę pod hasłem Program Elektromobilności 100 milionów złotych. I ogłasza w marcu konkurs na tak zwany akcelerator, a na program wsparcia startupów przewidziano 6 milionów złotych. Nie uważają panowie jednak, że jak na dzień dobry to są dosyć skromne środki na wspieranie programu rozwoju rynku aut elektrycznych w Polsce? Jacek Pawłowski, dyrektor
Toyota. Bardzo skromne. To są kwoty, które pozwalają być może stworzyć samochód elektryczny jeszcze na etapie, powiedzmy, projektowania, a nawet wyprodukowanie takiego auta elektrycznego, które mogłoby jeździć po ulicach, spełniać wszystkie normy, mieć odpowiednie
homologacje. Ale jakiś początek jest zrobiony.
To są pieniądze w granicach 100 milionów złotych. Natomiast to, o czym warto byłoby wspomnieć, do momentu, dopóki te źródła odnawialne nie będą wykorzystywane w sposób właściwy, to musimy powiedzieć o tym, że firmy, które wchodzą tutaj w skład Electromobility Poland, czyli PGE, Tauron, Enea, Energa, są to firmy kompletne, które od początku, od pozyskania surowców, poprzez ich przetworzenie, do wytworzenia energii i ich dystrybucję, na dzień dzisiejszy wykorzystują przede wszystkim jako paliwo węgiel. I energia elektryczna dzisiaj to jest 97% 10% energii wytwarzanej na bazie węgla.
Ale z dnia na dzień to ten współczynnik się zmienia.
To lada dzień, to musimy powiedzieć, że to jest...
To, żeby trochę poprawić nastrój, jest zapowiedź, że w rozwój elektromobilności zaangażuje się także Polski Fundusz Rozwoju, który zapowiada, że może przeznaczyć w ramach różnych dostępnych mechanizmów finansowych nawet 300 milionów złotych rocznie w ramach programu badań rynku. Mówimy potencjalnie o miliardach złotych wsparcia w formule między innymi finansowania dłużnego i w to finansowanie dłużne będzie na przykład wchodzić zakup taboru i rozwój infrastruktury. Ja na chwileczkę odwołam się jeszcze do głosu praktyka. Z nami jest Marek Mizgier, szef jednej ze stargardzkich korporacji taksówkowych. Czy pan jako prezes swojej korporacji rozważał, byście przesiedli się na samochody hybrydowe?
Ja muszę powiedzieć, że marzeniem każdego taksówkarza rozmawiałem z kolegami i marzeniem każdego taksówkarza jest, żeby jeździć takim samochodem. Powiem, że miesiąc temu byliśmy na spotkaniu z dealerem Toyoty, który zaproponował nam pewne warunki leasingowe i też miałem okazję przejechać się tym samochodem.
Nie pogubił się pan za kierownicą?
To muszę powiedzieć tak, że panie redaktorze, jest takie powiedzenie, coś porównując niebo a ziemia, a tu powiem kosmos a ziemia. Po prostu to jest przyjemność jeździć takim samochodem.
Tylko komfort trochę drogo.
Jest nieprzeciętny. No, tu jest
na
jeden
początku.
Minus i podstawowy. Kwota, to są pieniążki. No niestety w takich mniejszych miastach jak Stargard ten ruch taksówkowy jest troszeczkę mniejszy, inny. I kolegów, zresztą wszystkich, nie stać w tej chwili, żeby tak pełną buzią ruszyć w ten rynek hybrydowy, hybrydowych samochodów. Ale tak jak tu pan dyrektor mówi, że kwoty, ceny tych samochodów z roku na rok maleją, także cały czas myślimy, że ta cena będzie w pewnym momencie taka, która nas zadowoli i będzie nas stać na zakup.
Bo przypomnijmy, tutaj się znów odwołam do naszego gościa, pana Jacka Pawłowskiego, dyrektora salonu Toyota Kozłowski, że przeciętna cena hybrydy waszej marki to jest gdzieś w okolicach 100 tysięcy złotych za pojazd.
Jeżeli nie mówimy mało. O samochodzie, który miałby spełnić tutaj warunki takiego transportu prywatnego, jakim są taksówki, to tak, to musimy mówić realnie o cenie zbliżonej do 100 tysięcy złotych. No Toyota ma również tańsze samochody. Mamy tutaj samochód w postaci Yarisa, ale to tutaj mówimy o prywatnym, powiedzmy, takim zasięgu. Natomiast jeżeli chodzi o taksówki, jak najbardziej. Ale do tego służą odpowiednie narzędzia. Przede wszystkim, panie Marku, jest jedna zasadnicza rzecz. Musimy sobie zrobić pewien rachunek ekonomiczny. Nie musimy kupować samochodu na dzień dobry za 100 tysięcy złotych. Musimy pomyśleć o jeszcze kilku innych aspektach.
I o tym jeszcze pomyślimy i porozmawiamy, przeanalizujemy to za chwilę. Tomasz Krytkowski, dyrektor zespołu szkół numer 1, nasz radiowy ekspert od nowych technologii. Jak pan przyjął rozstrzygnięcie niedawno konkursu przez Electromobility Poland na projekt polskiego samochodu elektrycznego?
Szanowni Państwo, temat elektromobilności ogólnie jest bardzo ciekawy. Sporo się dzieje w ostatnich latach, ale ja chciałbym tylko przypomnieć, że to nie jest temat nowy. Tak, pierwszy samochód elektryczny powstał w roku 1850, dużo wcześniej niż samochód spalinowy. Potem wiadomo, jak historia się potoczyła, ale taki ciekawy przypadek Państwu przytoczę. Rok 1980, Stany Zjednoczone, gdzie firma Chevrolet wypuściła model pełni elektryczny, model EV1.
A się nie przyjął.
Nie przyjął się, ale dlaczego? Tak? No wystarczy poczytać troszeczkę w naszym internecie i jest na to teoria. Ja bym nie powiedział tego spiskowa, ale ewidentnie zadziałało lobby naftowe wtedy, gdzie no i też koncerny samochodowe, które trzeba przyznać, no przez wiele lat inwestowały niesamowite pieniądze w rozwój silników spalinowych, no i ten przemysł jakoś trzeba było utrzymać,
brudny
no i powoli
przemysł.
Wygaszać, tak? Tak więc moim zdaniem tak, technologia hybrydowa to jest tylko pewien etap, tak, w rozwoju samochodów. Pan redaktor jest zresztą miłośnikiem kolei, ja tylko przypomnę, że hybrydowe napędy w kolejnictwie to już są od dawno, dziesiątków lat.
To jest klasyka i tradycja.
Każda lokomotywa spalinowa to jest lokomotywa hybrydowa. Tam są silniki spalinowe, które wytwarzają prąd i napędzają silniki elektryczne. Tak więc, że to trafiło do samochodów, to mówię, to jest pewien etap w historii motoryzacji, a na pewno kolejny i końcowy to będą samochody elektryczne.
Może zapytam pana przewrotnie, jako dyrektora zespołu szkół numer 1, czy państwo uczniowie przygotowywaliby lepsze projekty samochodu elektrycznego polskiego, rodzimego, w pełni autonomicznego?
Nie wiem, czy lepsze, ale ja tylko przypomnę, że wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury przecież w tym roku nasza młodzież pod kierunkiem pana z Młodzieżowego Domu Kultury, to było 10 uczniów z naszej szkoły i również opiekun, elektronik, nauczyciel elektroniki, opracowali przecież projekt Łazika Malicyńskiego. Byli w Rzeszowie na międzynarodowych zawodach, gdzie byli w pierwszej dziesiątce. A ten łazik był też elektryczny przede wszystkim.
To dlaczego pańska szkoła nie startowała w konkursie Electromobility Poland?
No, przygotowujemy się do tego w następnym etapie, można tak powiedzieć.
Ja trochę złośliwie o tym wszystkim mówię, bowiem patrząc na jakość tych projektów i tych obrazków, które przedstawiono na stronie internetowej Electromobility Poland, można powiedzieć, że całej idei polskiego samochodu elektrycznego trochę wyrządzono krzywdę, nie uważa pan?
Pewnie tak. Ja tutaj, pan reprezentujący Toyotę, no, słusznie stwierdził w pewnym momencie, że przemysł, opracowanie samochodu to nie jest prosta sława. To są doświadczenia, lata, wielkie pieniądze i nie da się tego zrobić takim prostym ruchem, że rząd inwestuje trochę pieniędzy, tak, i ktoś opracuje samochód. Nie ma takiej
możliwości. Narysujemy ładny obrazek.
Od projektu.
O, PowerPoint na przykład.
O, na przykład.
Od,
tak.
Od projektu, tak, od wprowadzenia jakiejś idei poprzez projekt, później cykl badań laboratoryjnych, do wyprodukowania prototypu, potem badania na prototypie, aż do momentu prób drogowych, uzyskania homologacji, a później jeszcze wprowadzenie
do produkcji. Jacek Pawłowski, dyrektor Toyoty, właśnie Kozłowski. To w takim razie przewrotne pytanie do pana, panie dyrektorze. Jeśli rząd i premier Morawiecki zakładają do 2026 roku wyprodukowanie w Polsce rodzimych producentów 300 tysięcy aut elektrycznych. Czy to jest utopia, czy to ma szansę powodzenia?
Utopia, jak najbardziej. Obym się mylił. Natomiast chciałbym, żeby to była taka forma właśnie zrównoważona, że dzięki temu, że mamy właśnie ewolucję samochodów hybrydowych, które będą ewoluowały do samochodów, powiedzmy, takich prawie że elektrycznych, tak jak właśnie Mirai, gdzie zastosowano ogniwo paliwowe, gdzie pozyskiwanie wodoru może odbywać się w sposób dwojaki, tak. Przetwarzanie surowców w postaci odpadów, jak i uzyskiwanie w drodze elektrolizy wodoru, ale z wykorzystaniem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Nie mówię tutaj o jakichś źródłach kopalnych i tak dalej, i tak dalej. Czyli idźmy w ten sposób, żebyśmy tą ekologię, bo zawsze możemy się przyczepić jeszcze do jednej rzeczy związanej z tym, że do wyprodukowania czegokolwiek i tak potrzebujemy energii, która na razie i tak będzie pochodziła
z węgla.
Ale panie doktorze, że to jest utopia, ten projekt rządowy, to
Tomasz Korytkowski.
Mówię w tak krótkim czasie. Przykład jeden, tak? Elon Musk, który od podstaw zaczął produkować Teslę, tak? Samochód elektryczny od projektu do tej fabryki Gigafactory, to są miliardy.
Mówi pan o czymś, przepraszam, ale mówi pan o czymś, podkreślił pan to na samym końcu, to są miliardy dolarów.
Tak. Miliardy dolarów, a miliardy my tutaj dolarów, mamy,
których my nie mamy.
Zapowiedź 300 milionów złotych rocznie.
To był wizjoner, który miał potężny kapitał, który mógł wprowadzić. I jeżeli byśmy dysponowali tak potężnym kapitałem, to nic nie stoi na przeszkodzie.
Grzegorz Krzywiński.
Ja mam takie bardzo ciekawe spostrzeżenie, które kiedyś doczytałem. Amerykanie wydali ponad $1 milion na stworzenie długopisu, którym będzie można pisać w stanie nieważkości na stacji kosmicznej, a Rosjanie używali do tego celu ołówka. Także, panowie, nie zawsze pieniądze, a pomysł jest ważny.
Czyli, panie Grzegorzu, wierzy pan w to, że uda nam się produkować do 2026 roku 300 tysięcy aut elektrycznych?
Miało być milion, to zostało zredukowane.
Skorygujmy.
Nie twierdzę, że jest to w 100% pewne, natomiast nie skazywałbym samego pomysłu na niepowodzenie i nie podcinajmy tu nikomu skrzydeł. Już nieraz udowodniliśmy, że Polacy potrafią opracować technologię kilkadziesiąt razy tańszą niż cały
pańskim zdaniem,
świat. Także
jakie i rząd, i samorządy powinny mieć wypracowane mechanizmy, żeby zachęcać Polaków do alternatywnych form transportu, tego również samochodowego? Bo bez tego się nie obejdzie, bo za chwilę wrócimy do kwestii finansowych.
Jak najbardziej, oprócz kwestii finansowych, bo to jednak przemawia najbardziej do wszystkich poprzez portfel. Natomiast właśnie wspieranie tutaj lokalnej myśli technicznej, znaczy nie tylko lokalnej, po prostu ogólnopolskiej myśli technicznej. I może naprawdę jest już ktoś młody, kto widzi rozwiązanie danych problemów i nie potrzebuje na to setek milionów dolarów, ani dziesięcioleci projektowania.
Czyli mówi pan, że sam program elektromobilności ogłoszony przez rząd, mimo że u niektórych budzi rozbawienie, spekulacje, sam jego fakt powstania to już jest rzeczą dobrą, że się wokół tej sprawy skupia uwagę i się o niej mówi.
Zawsze będą malkontenci, którzy będą uważali, że coś jest niewykonalne, coś się nie uda, ale to oni nigdy nic nie wynaleźli, także nie skupiałbym się nad takimi głosami.
Na chwileczkę wróćmy do kwestii finansowych. Pan Marek Mizgiel, szef korporacji taksówkowej w Stargardzie. Panie Marku, jeśli pan myśli o tym, żeby się przesiąść na przykład na Priusa albo na inny model Toyoty, to ile pan musi mieć w portfelu, żeby to zrobić?
Panie redaktorze.
Westchnienie ciężkie. Na dzień dobry.
Podstawowa sprawa. Ekologia w polskich flotach z pewnością nie jest trendem dominującym, decydującym o wyborze samochodu do firmy. Tak długo to się nie zmieni, jak długo zwiększona troska o naturalne środowisko nie będzie systemowo nagradzana przez państwo.
Na razie nie jest.
Czyli...
Ale są zapowiedzi.
Dążę do tego, ja mówię o naszym rynku taksówkowym. Też musimy mieć pomoc ze strony państwa. Jeżeli tego nie będzie, to podejrzewam, że w takich mniejszych miastach to nikogo z nas nie będzie stać na zakup takiego samochodu.
Wróćmy jeszcze do Jacka Pawłowskiego, dyrektora salonu Toyota Kozłowski i Szczecin. Duży wzrost sprzedaży samochodów pańskiej marki pojawia się mimo braku skutecznych narzędzi wspierania tego typu motoryzacji w Polsce. Choć minister rozwoju Mateusz Morawiecki często wspomina o rozwoju elektromobilności, to na razie brak konkretnych planów wsparcia konsumentów w zakupie, jak to się ładnie nazywa, zero i niskoemisyjnych aut. Czy macie jakiś pomysł, jak to przełamać, żeby te auta o wartości 100 tysięcy złotych minimum były bardziej dostępne?
Tak, może skupmy się tutaj na taksówkarzach przede wszystkim, tak? No to, czego nie skończyłem wcześniej, to ten rachunek ekonomiczny, który należałoby przeprowadzić, nie analizując samej ceny tego samochodu, pomyślmy o tym, ile dzisiaj pan przeznacza pieniędzy na utrzymanie swojej taksówki, jakie są koszty miesięcznego utrzymania i zastanówmy się, jak by wyglądało dzięki naszym narzędziom finansowym, którymi dysponuje Toyota, dysponują nasze salony w Szczecinie, dysponują salony w całej Polsce. Moglibyśmy wesprzeć państwa.
Tak? Czyli klasyka, wynajem albo leasing.
Wynajem albo leasing. Są różnego rodzaju formy, smart plan, rozwiązania leasingowe, jak i kredyty. Ale gdybyśmy zastanowili się nad tym, w jaki sposób osoby, które już jeżdżą takimi taksówkami, podjęły decyzję o tym, a my z nimi rozmawialiśmy, to kwota, która mogłaby być przeznaczona na spłatę właśnie tego smart planu, tych form kredytowych, tych form leasingowych, ona jest generowana przez oszczędności, jakie daje hybryda.
Czyli generalnie rachunek ekonomiczny tutaj ma swoje znaczenie.
Najtańszy w eksploatacji samochód, nie będę teraz mówił, taki najbardziej popularny silnik dieslowski, który jest najbardziej cenionym przez taksówkarzy, jest o 40% droższy w eksploatacji od samochodu hybrydowego. Przez lata eksploatacji odchodzą nam różnego rodzaju elementy.
Ale my mówimy cały czas o ofertach komercyjnych. Natomiast takiego całościowego programu wsparcia nabywców, czy to instytucjonalnych, czy indywidualnych samochodów nowej generacji, nisko- czy zeroemisyjnych, jeszcze nie ma. Zapowiedzi jeszcze prowadzenia programu elektromobilności. Tomasz Korotkowski, zespół szkół numer 1. Czy pan by się chętnie przesiadł jako użytkownik auta hybrydowego albo elektrycznego, gdyby pan miał takie możliwości finansowe albo zachęty czy wsparcie z zewnątrz?
Pewnie tak. W tej chwili w samochodach elektrycznych największym problemem jeszcze jest, no, zakładając, tak, że możliwości finansowe są, tak, kupuję samochód elektryczny, jakie mamy problemy? Pierwszy, największy problem to, tutaj już było powiedziane, stacja ładowania. To jest pierwsza rzecz. No, a drugi problem to jest niestety zasięg na takiego samochodu elektrycznego. Na baterii w tej chwili najlepsze samochody Tesli mają zasięg około 450 km, tak, a to jest maksimum, co można wycisnąć na takim samochodzie. Pozostałe samochody samochody innych koncernów niemieckich czy to japońskich, to jest w granicach 150-200 kilometrów.
To jazdy po mieście wystarczy.
Do jazdy po mieście tak, ale to już mówimy o małym samochodzie, tak? O jakieś tam mikrokarze, tak, do poruszania się po mieście, ale wiadomo, no, samochód służy też do dalszych podróży, no i to trzeba wtedy, już pojawia się idea drugiego samochodu, tak? Jako drugi samochód, no to na pewno można to wykorzystać. Tutaj wracając jeszcze do poprzedniego pytania, tematu, o którym mówiliśmy, o działaniach rządu, żeby wesprzeć polski samochód, ja tutaj raczej bym widział, bo tutaj jak pan Grzegorz Krzywiński powiedział, Polacy to jest bardzo mądry naród, potrafi wiele wymyślać i wiele zrobić i tutaj może nie skupiać się na budowie całego samochodu od podstaw, ale rozwiązań do samochodów elektrycznych.
No właśnie.
I tutaj mamy pewien dobry przykład z naszej Politechniki Szczecińskiej, ZUT-u, gdzie nie dalej jak miesiąc temu naukowcy z ZUT-u opracowali bardzo innowacyjny silnik synchroniczny do napędu samochodów elektrycznych i wspieranie takich rozwiązań, tak? Czyli napędów oraz kolejne źródeł przechowywania energii, czyli baterii nowoczesnych. To mi się wydaje kierunek, gdzie można było zainwestować pieniądze i one na pewno by się zwróciły, bo takie rozwiązanie potem można sprzedawać na całym świecie.
Czyli wygląda na to,
i nie kosztowałoby sobie, tak,
że sam rynek decyduje o swoich potrzebach. Mile widziane byłoby jednak wsparcie państwa i samorządów. Wizja jest taka, po naszych miastach zaczną jeździć elektryczne autobusy, zaś przeciętny Kowalski razem ze swoim elektrykiem albo hybrydą, jeśli będzie miał elektryka, to co kilkadziesiąt kilometrów w każdej gminie będzie mógł liczyć na czynny słupek do podładowania auta. Chyba zapędziłem się trochę za daleko i to na konwencjonalnym paliwie. Grzegorz Krzywiński, Proeuropejskie Centrum Ekologiczne. Piękne wizje, czyli pańskim zdaniem, jak długo trzeba będzie na nie poczekać, żeby one się, chociaż ich część urzeczywistniła na poziomie Stargardu?
Ja myślę, że krócej niż się wszystkim wydaje.
Czyli gdyby pan tak zaryzykował dekadę oczekiwania na taką sytuację?
Zależy, jaki będzie zapał i upór i konsekwencja w działaniu, jeżeli będzie tak, jak jest to przedstawione. Myślę, że dekada to maksimum.
A zatem daje pan kredyt zaufania programowi elektromobilności wicepremiera Morawieckiego, mimo że początki finansowe tego programu są skromne?
Jak najbardziej, tak, ale tak jak już tutaj pan Tomasz wspomniał, ZUT opracował silnik, który wcale nie kosztował 100 milionów. Zrobili go za jedną niewielką część tej kwoty. Także tutaj wcale bym nie sugerował się tymi potężnymi kwotami, jakie wydają zachodnie koncerny na stworzenie jakiejś tam technologii. Natomiast trzeba patrzeć na temat całościowo. Tak jak pan tutaj wspomniał, że w każdej gminie będzie słupek do ładowania.
Ale to odległa bardzo przyszłość.
Jak najbardziej.
Bardzo odległa przyszłość.
Natomiast jest to kierunek, w którym należy iść, jeżeli program rządowy nie będzie nawet w 100% wykonany. Jest wytyczony kierunek, w którym no, każdy kolejny rząd powinien iść. Jest to po prostu przyszłość, która przyjdzie, czy komuś się to podoba, czy nie.
Jeszcze pytanie do praktyka. Marek Mizgier, szef korporacji taksówkowej w Stargardzie. Jakich się pan zachęt spodziewałby albo oczekiwał, żeby skłonić pana do zakupu samochodu zero albo niskoemisyjnego do swojej
floty?
Panie
redaktorze, przede wszystkim niskoprocentowe kredyty. No to jest
ale gwarantowane przez rząd. Choćby.
Oczywiście, oczywiście. Ja tak bazuję troszeczkę też na taksówkarzach za naszej miedzy, z Niemiec. Tam kredyty są 2-3% taksówkarz, a nie 9 czy tamte. Taksówkarz, samochód ma do pracy i kończy pracę, wsiada w swój samochód prywatny i jedzie z rodzinką gdzieś na spacer czy obojętnie gdzie. Także to jest najważniejsza sprawa. Podatki, obniżone podatki też, które będą zachęcały.
No i marzenia, panie Marku, marzenia.
No ale to jest taka sprawa, która no bez niej...
Patrząc na majstrowanie rynek... przy nowo powstającym Funduszu Dróg Samorządowych.
No, ale
to odrębny temat.
Marzenie, ale nie wierzę w to, żeby nie było spełnione. Tym bardziej, że w ostatnim czasie bardzo dużo na ten temat się mówi. Może to uderzy tam w rząd.
Odpowiednie drzwi. Jacek Pawłowski, dyrektor Toyota Kozłowski Szczecin. Panie dyrektorze, patrząc na rozwiązania zachodnie, jakie najlepiej można byłoby przenieść na polski grunt, aby sprzedaż aut zero i niskoemisyjnych stała się bardziej powszechna?
Od tych najtańszych zacznijmy, tak? To jest to, o czym żeśmy rozmawiali przed naszym spotkaniem. To są pewne przywileje dla osób.
I o tym za chwilę też powiemy.
Natomiast na zachodzie, biorąc pod uwagę Niemców, biorąc pod uwagę Francuzów, Belgów, Skandynawów, tam są zwroty, tam są dotacje różnego rodzaju, kwoty niebagatelne sięgające 5-6 tysięcy euro za to, że kupujemy samochód o niskiej emisji, o emisji poniżej 100 gramów dwutlenku węgla na kilometr. W Niemczech jest to 5 tysięcy euro za 75 gramów, czyli Toyota Auris.
Ale stać bogatych na takie rozwiązania?
Stać.
Nas chyba niekoniecznie jeszcze.
Stać, ale oni analizują jeszcze wiele innych historii. Zwracają uwagę na to, jak bardzo samochody spalinowe wpływają na zanieczyszczenie środowiska. Jakim to jest kosztem? Mówimy o 4% zachorowań na choroby nowotworowe w przypadku azbestu stosowanego w szkołach i tak dalej. To się wszystko tam w Niemczech rozbiera, naprawia i tak dalej. Natomiast dziecko wychodząc na ulicę oddycha powietrzem, gdzie zachorowania są 10-krotnie większe. Czyli w przypadku cząsteczek stałych, w przypadku benzenu, w przypadku różnych innych substancji.
I na chwilę postawmy kropkę, panie dyrektorze. Grzegorz Krzewiński, Proeuropejskie Centrum Ekologiczne. Czy chętnie widziałby pan znak zakazu wjazdu w Stargardzie do centrum i śródmieścia dla samochodu z silnikiem diesla?
Jak najbardziej. No, centra miast powinny być wyłączone z ruchu samochodów spalinowych. Natomiast też pamiętajmy, że samochód nawet w pełni elektryczny nie jest takim całkowitym panaceum na temat zapylenia powietrza. Pamiętajmy o tym, że 80% zapylenia to jest pylenie wtórne, także wzbijanie tych pyłów osiadających na asfalcie. Także tutaj to, że z rury wydechowej nie wydobywa się dym, nie załatwia całkowicie tematu, tak? Oczywiście w perspektywie tam kilkudziesięciu lat, gdyby całkowicie wyeliminować paliwa kopalne i nie stosować samochodów spalinowych, na pewno w tym temacie można by było wiele opracować. Natomiast na tą chwilę, jak to mówię, jedna jaskółka wiosny nie czyni, także kilka samochodów elektrycznych poruszających się po Stargardzie czy po jakimś innym mieście nie poprawi nam jakości powietrza, także też musimy być ostrożni w swoich tam obliczeniach.
Na chwilę Tomasz Kurytkowski, dyrektor zespołu szkół numer 1, liczby. Lubi pan liczby, prawda?
No tak.
Dane z ubiegłego roku, 6960 hybryd, to w przeważającej wielkości i za ten wynik jest odpowiedzialna Toyota w Polsce i 347 samochodów elektrycznych. Tyle pojazdów na paliwa alternatywne zarejestrowano w Polsce w ubiegłym roku. Pańskim zdaniem to jest kropla w morzu, potrzeb.
Kropla w morzu, ale tutaj, drodzy państwo, skupiamy się na samochodach osobowych dla przeciętnego, dla osób prywatnych, ale nie wspominamy o ważnej rzeczy, o transporcie publicznym.
Mówimy o rozwiązaniach polskich. Elektryczny autobus.
I o elektrycznych autobusach. Ja tylko przypomnę, że Polska jest liderem w Europie, na pewno w produkcji i wytwarzaniu takich autobusów. I nie tylko w produkcji, ale również wielu już miast polskich, tak, zakupiło takie autobusy elektryczne. Są stacje ładowania do takich autobusów, te miasta zainwestowały. Tam trzeba wydać dużo mniejsze pieniądze, tak, no bo tam są tylko zajezdnie, tak. I tutaj myślę, że transport elektryczny będzie publiczny, elektryczny, on dużo szybciej się przyjmie.
Ale wie pan, że trudno Polaka skłaniać na dłuższą metę do jazdy autobusem. Zawsze jednak te cztery kółka to cztery kółka.
Ale tak jak tutaj pan Grzegorz powiedział, centra miast prawdopodobnie będą się zamykały. To widać to po dużych miastach europejskich i zresztą tak w Polsce. Tak. Myślę, że po prostu to będzie naturalna rzecz. Nie będziemy mieli innego wyjścia. Tak? I jeżeli zaczniemy też myśleć proekologicznie, no to myślę, że trzeba docierać, tak? I do młodzieży, i do osób, tak? Że jednak te działania, które robimy, no one się przekładają na jakość naszego życia.
To warto wspomnieć, żeby sobie poprawić humory, że program elektromobilności, te pierwsze listy intencyjne podpisywane z 40 samorządami między różnymi podmiotami także rządowymi zakładają także wspieranie bardzo mocne finansowe pod programu pod hasłem e-autobus. Jacek Pawłowski, dyrektor salonu Toyota Kozłowski Szczecin. Panie dyrektorze, skąd u pana taki pomysł, bo w końcu pan reprezentuje firmę komercyjną, żeby wdać się trochę w samorządową politykę i napisać list albo propozycję listu intencyjnego do prezydenta Stargardu?
Zapoczątkowaliśmy to w 2012 roku. Moja firma pana Kozłowskiego, złożyła list intencyjny do władz miasta Szczecina. I w tymże roku podjęta została uchwała o zwolnieniu samochodów hybrydowych i samochodów elektrycznych z opłat w płatnych strefach parkowania. Jest to już asumpt do wprowadzenia czegoś, co spowoduje trochę zmianę w myśleniu. będąc rodowitym mieszkańcem tego Stargardu, tego miasta, zwróciłem się do władz, między innymi tutaj apel do pana prezydenta o przychylne rozpatrzenie tego mojego listu intencyjnego, o to, żeby zrobić to również w naszym mieście.
Co pan proponuje w tym projekcie listu władzom Stargardu?
Przede wszystkim zwolnienie z opłat parkingowych w strefach płatnego parkowania właścicieli samochodów hybrydowych, elektrycznych, jak i tych, które są napędzane źródłami alternatywnymi, czyli między innymi w przyszłości właśnie samochody z napędem wodorowym, z ogniwami paliwowymi. Zastanawiałem się tutaj nad jedną rzeczą, ponieważ elektryczna mobilność jest znana bardzo szeroko na zachodzie. Tam ogranicza się wjazdy właśnie do dużych miast. Są tworzone strefy ograniczonego parkowania, strefy zakazów poruszania się w miejscach, gdzie mamy zgromadzone zabytki i tym podobne historie.
Czyli generalnie proponuje pan prezydentowi Stargardu, aby zniósł opłaty parkingowe dla posiadaczy hybryd i aut elektrycznych.
Tak.
Będzie jakaś odpowiedź spodziewana w tej sprawie?
Mam nadzieję. Stąd mój apel, panie prezydencie, apeluję ponownie o rozpatrzenie mojej prośby.
I w tym momencie zrobiło się politycznie. Nie tylko hybrydowo i elektrycznie. Grzegorz Krzewiński.
Zawsze jest odrobinka polityki w tym.
Proeuropejskie Centrum Ekologiczne.
Aczkolwiek ja tutaj mam jeszcze jedną taką historię. Proszę mnie nie poczytywać tutaj tylko i wyłącznie o to, że reprezentując Toyotę chciałbym coś zyskać. Dzisiaj samochody hybrydowe i elektryczne produkuje wiele koncernów samochodowych, więc jestem tutaj tylko posłem takim, który chciałby coś dla tego miasta zrobić, a my się cały czas tutaj zastanawiamy nad jakimiś globalnymi rozwiązaniami. Zacznijmy od tych naszych małych, lokalnych społeczności.
Czyli metodą małych kroczków.
Od małych kroczków. Zróbmy coś dla naszego społeczeństwa, dla przyszłości naszych dzieci.
Zapytajmy praktyka. Grzegorz Krzewiński, tak. Europejskie Centrum Ekologiczne. Czy taka propozycja, znosimy opłaty za parkowanie dla właścicieli hybryd i elektryków, ma sens w wymiarze Stargardu?
Każda zachęta jest dobra, natomiast czy to przełoży się efektywnie na skutek, jakim będzie zakup samochodu elektrycznego, trudno powiedzieć. Myślę, że nie jest to wystarczające.
Ale być może da jakiś asumpt właśnie w tym kierunku.
Natomiast jak wcześniej powiedziałem, każdy krok w dobrą stronę, w dobrym kierunku, to jest coś, co powinniśmy robić i tutaj nie należy żadnej idei wyśmiewać, która prowadzi w dobrym kierunku. Także...
Jak pan przyjmuje taką oto sytuację, że firma typowo komercyjna właśnie występuje z taką propozycją do prezydenta Stargardu, nie tylko wcześniej do prezydenta Szczecina?
Patrzmy zawsze na pomysł, a nie na osobę, która ten pomysł wysunęła. To nie jest istotne, czy jest to prywatna firma, jakieś stowarzyszenie, czy jakaś tam opcja polityczna. Rozpatrujmy pomysły, a nie skąd te pomysły wychodzą. Życie już nieraz pokazało, że każdy potrafi wpaść na dobry pomysł.
Jacek Pawłowski, Toyota Szczecin. Budujecie sobie rynek w ten sposób.
Zaczęło się od Szczecina. Byliśmy prekursorem. To było pierwsze miasto w Polsce, które zniosło te ograniczenia. Warto tylko wspomnieć o tym, że jest to wymierna korzyść dla posiadaczy tych samochodów, dlatego że abonament roczny to jest 1500 zł w Szczecinie. W Stargardzie abonament na roczne parkowanie to jest 800 zł, czyli to jest wymierna korzyść dla tych osób. Tych miast za nami jest w tej chwili 18. Przejęła tą rolę Polska Izba Motoryzacji, która bardzo mocno zabiega o rozszerzanie we wszystkich miastach, bo niektóre miasta całkowicie zniosły opłaty. W Szczecinie jest to symboliczne 10 zł za uzyskanie winetki, którą przyklejamy sobie pod szybę na podstawie dowodu rejestracyjnego i wyciągu ze świadectwa homologacji. Zatem jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Padały pytania, co się stanie, jeżeli te samochody zablokują skutecznie parkingi i tak dalej. Na to też jest rozwiązanie, bo można za przykładem Niemców, za przykładem takich czasami niezrozumiałych dla nas Polaków kartoników niebieskich z literką P i z zegarkiem jakimś usystematyzować to. Bo sobie ustalamy, że powiedzmy godzina parkowania, ewentualnie uzyskanie tak zwanego bezpłatnego biletu z parkomatu, który rozpoczyna rozpoczyna czas parkowania, powiedzmy, na tą godzinkę. Ale nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby w ogóle ci ludzie mieli ten przywilej, że jadę i nie zastanawiam się nad niczym. Stawiam samochód. Ludzie, którzy kupują tego typu samochody, są to ludzie przedsiębiorczy, dynamiczni. Oni potrzebują się gdzieś przemieszczać. Nie kupić hybrydę po to, żeby zaparkować sobie nią i zająć miejsce parkingowe.
Natomiast, wejdę w słowo.
Natomiast być może, bo to jest tak, też aspekt marketingowy dla takiego miasta, być może byłaby to szansa na to, żeby miasto mogło iść właśnie w takim kierunku, pozyskiwać nowe fundusze na tego typu rozwój. To nie jest tylko jakieś rozwiązanie takie dla nas.
Tomasz Krytkowski, dyrektor zespołu szkół numer 1. Uważa pan, że taka selekcja parkujących ma sens?
Myślę, do pewnego momentu tak, dopóki przełomem będzie moment, kiedy samochody hybrydowe elektryczne przeważą na rynku.
A to jeszcze musimy na to poczekać.
I to będzie problemem, ale no póki co na pewno jakaś zachęta, jak nie ma póki co, jest ze strony rządowej, tak jak państwo słusznie zauważyli, może tutaj samorządy powinny oddolnie być z takimi propozycjami i samorządy wziąć się właśnie za budowę sieci.
Ale brutalnie ładowania. Czy miękko bardziej?
Myślę, że powoli. To jest na pewno, to jest ewolucja, tak? To nie będzie na pewno rewolucja, tylko to w sposób taki, mamy czas, tak?
Skupmy się na samym zjawisku rozwoju aut elektrycznych i hybrydowych w Polsce. Pan mówi, że to jest ewolucja. Czy patrząc na doświadczenia z nowymi technologiami, które się jednak w naszej rzeczywistości dość szybko upowszechniają, czy w najbliższych latach jednak nie będzie nas czekać pewnego rodzaju rewolucja?
Rewolucję będziemy widzieli, jeżeli chodzi o rozwiązania techniczne, tak, które nam serwują koncerny motoryzacyjne, ale tak jak mówię, już było wspomniane, tak, to jest, tutaj jest styk jeszcze dużych pieniędzy i biznesu, tak, jest biznes naftowy jeszcze póki co, jest biznes jeszcze lobby motoryzacyjne, no trzeba pamiętać, jak wejdą samochody elektryczne na rynek, no to przecież w samochodzie konwencjonalnym w tej chwili, no, silnik spalinowy, całe przekładnie, mechanizmy, skrzyni biegów, no są tego producenci, są tego poddostawcy części, no nie może to zniknąć z dnia na dzień i na pewno też oni robią dużo, tak, w tym temacie, żeby ten przemysł spalinowy i potem hybrydowy jeszcze utrzymać.
Ale kiedy słyszymy hasło samochód elektryczny dla każdego Kowalskiego, to niektórzy oczywiście coraz częściej jeszcze kiwają głowami z uśmiechem, ale kiedyś były podobne reakcje na telefon komórkowy.
No ja myślę, że w naszym życiu na pewno się doczekamy.
Pamięta pan pierwsze rachunki za pierwsze telefony?
Tak, pan wspomniał, że do 2025 roku Norwegia, tak, samochody elektryczne. Francja miesiąc temu określiła, że 2040 rok to będzie przełom, gdzie nie będzie można rejestrować już samochodów spalinowych. Więc myślę, że w ślad za tym pójdą inne kraje, w tym również Polska.
Jeszcze Marek Mizgier, szef korporacji taksówkowej w Stargardzie. Czy panu spodobałyby się takie rozwiązania w charakteru ograniczamy ilość miejsc parkingowych dla posiadaczy samochodów spalinowych?
Nie mam nic przeciwko temu. Oczywiście, że tak. Z tym, że tu jest jeszcze jeden problem. Ilości tych miejsc parkingowych, bo to nie jest tak, że jedziesz i zaparkujesz. Tego miejsca trzeba też poszukać. Ale tak nawiązując tutaj do pana pytania, oczywiście, że tak. I to nie jest taka wielka sprawa, ale tak jak mówiliście panowie, od czego trzeba zacząć? Małymi kroczkami. Może jeszcze coś samorząd wymyśli dla takiego, dla rozpowszechnienia tych samochodów, żeby coraz więcej było tych samochodów elektrycznych.
Czyli pan na przykład oczekiwałby wsparcia na linii rząd-samorządy?
Samorząd, takie wsparcie od samorządu, pewno tak, na pewno, ale przede wszystkim rząd. Przede wszystkim rząd, no bo to jest podstawowa sprawa, tak jak powiedziałem wcześniej, niskoprocentowe kredyty.
Żeby pana było stać na hybrydę za 100 tysięcy złotych, powyżej albo poniżej.
Oczywiście, że tak, bo do tej pory to Stargard jest małym miastem, gdzie jeżeli chodzi o nasze środowisko, to naprawdę ciężko jest kupić samochód hybrydowy. Weźmy tak w tych dużych miastach, Warszawa, Wrocław, Poznań, tam to już są korporacje potężne taksówkowe, potężne hybrydowe. Także to ja się cieszę tutaj, że Toyota uderza w tak małe miasta, że tak powiem.
Nie takie małe, tak do końca.
No się małe, no mówię, porównując do Warszawy.
Drugim miastem w województwie.
To się odezwała moja duma
czy tam do Poznania, Wrocławia. ale właśnie to jest fajna sprawa, że też my tutaj się liczymy w tym, że żebyśmy też z tego mieli
dobrze,
jakieś
dobrze, to uderzmy jeszcze na chwilę w tony polityczne. Grzegorz Krzewiński, Proeuropejskie Centrum Ekologiczne. Czy wy, ekolodzy, na przykład wesprzecie Toyotę w staraniach o to, żeby były przywileje dla parkujących hybrydami w Stargardzie?
Ja myślę, że trzeba patrzeć na temat całościowo i szukać innych plusów niż tylko darmowe parkowanie. Tak jak tutaj pan wspomniał, ludzie kupujący nowoczesne samochody są dosyć dynamiczni i myślę, że kwestia 50 groszy za godzinę parkowania nie przekona kogoś, żeby kupić lub nie kupić danego samochodu. Ja rozumiem, że w kwestii tam całego roku może się okazać, że wyjdzie to jakaś tam większa kwota. Natomiast nie łączyłbym tego tak absolutnie, że darmowe parkowanie skłoni mnie do zakupu samochodu. Jest to dużo, dużo więcej wymiernych korzyści z posiadania samochodu hybrydowego czy elektrycznego i tutaj trzeba uświadamiać i pokazywać, jakie to są plusy.
Żeby było dobre napięcie, musi być plus i minus, więc ja wrócę do minusów. Tomasz Krytkowski, zespół szkół numer 1. Patrząc na ideę samochodu elektrycznego, z technicznego punktu widzenia, jakie pan widzi główne zagrożenia w upowszechnianiu się tego modelu?
Główne zagrożenia?
Bateria i ładowanie.
Największy problem to jest bateria, tak? Bateria, to już wspomnieliśmy o wadach baterii, że jest problem przechowywania tej energii, ale weźmy z punktu elektrycznego, z punktu ekologicznego, tak? No, produkcja baterii wykorzystuje metale ziem rzadkich. To jest jednak ogniwo chemiczne, tak? No i tutaj trzeba potem pamiętać o tym utylizacji tych baterii i żywotność baterii, no jest w tej chwili jest na około 10 lat przewidywana, no potem gdzieś to trzeba jednak, że tak powiem brzydkie słowo, żeby pozbyć się, tak, no a tutaj rola tego, żeby to zutylizować, no i tu jest zagrożenie znów.
Czyli kwestia baterii, no i kwestia ładowania.
Ładowania to myślę, że to nie jest jakiś tam minus i wielki. No stacje ładowania w tej chwili, no mówi się o ładowaniu z gniazdka, tak? Nie musi
być stacji ładowania. W Szczecinie mają być 3 na 450-tysięczne miasto.
Pamiętajmy, że no póki co samochody elektryczne są drogie, a więc to są samochody dla ludzi, którzy prawdopodobnie dysponują jakimś swoim domkiem i to można ładować wtedy z normalnego gniazdka elektrycznego, tak? Tak, żeby na cały dzień starczyło. Ale mówię, największe zagrożenie to i problem to będzie na pewno baterii.
Jacek Pawłowski, dyrektor Toyota Kozłowski Szczecin. Pańskim zdaniem, co jest największym zagrożeniem w upowszechnieniu się samochodów elektrycznych? Bateria czy system ładowania?
Ja tutaj podzielę zdanie przedmówcy. Jednak utylizacja dzisiaj już też nie jest takim problemem. Rozwijają się firmy specjalizujące się w tego typu historiach. Tak. Także też spadają koszty. Jak najbardziej podzielam zdanie o wykorzystaniu surowców, bo to jest bardzo ważna historia. Dlatego tak za przykładem Toyoty. Toyota ewoluuje. Przez 20 ostatnich lat wyewoluowała do stopnia właśnie wyprodukowania Miraja, samochodu, który w którym zastępuje się silnik spalinowy ogniwem paliwowym. Może to jest dobry kierunek, ale na tą chwilę musimy to wszystko zrównoważyć. I to fajnie, jeżeli rozwija się ten sektor samochodów elektrycznych. Mamy alternatywę w postaci samochodów hybrydowych, tak jak powiedziałem, nie tylko Toyoty, tylko całą masę innych producentów. Więc niech to idzie w takim kierunku. Natomiast dajmy asumpt tym ludziom, bo to nie tylko, mówię, zwolnienie z jakichś tam parkowania i tak dalej, ale jeżeli ci ludzie nie będą mieli przywilejów, jakichkolwiek, to nie będą w tym kierunku chcieli myśleć. Natomiast my jesteśmy takim narodem, że jesteśmy niecierpliwi, musimy mieć jakiś zastrzyk, który spowoduje jakiś kierunek.
I tu stawiamy kropkę. Niech to się wszystko zrównoważy i to jest najlepsza puenta naszego spotkania poświęconego perspektywie naszej elektromobilności zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak i lokalnym. Jacek Pawłowski, dyrektor salonu Toyota Kozłowski Szczecin, Grzegorz Krzewiński, Proeuropejskie Centrum Ekologiczne, Tomasz Korytkowski, dyrektor zespołu szkół numer 1 i Marek Mizgier, szef jednej z korporacji taksówkowych w Stargardzie. Bardzo panom dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia. Życzymy dobrej niedzieli.